już prawie 19 minut po godzinie 9 i tak jak Państwo już może wiedzą lub nie, ale codziennie od wtorku do piątku razem z Janną rozstajemy się na jakiś czas, po to, żeby odwiedzać najciekawsze miejsca w naszym regionie. Dziś Janna Divina wybrała się do Puszczykowa, do Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera. Łączymy się teraz z Janną. Janno, co widzisz przed swoimi oczyma?
Dzień dobry przede wszystkim. Proszę Państwa, tak, jesteśmy w Puszczykowie, w miejscu szczególnym dla każdego podróżnika. W Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera, jak przed chwileczką powiedział Franciszek. Cóż widzę? Powiem Państwu, że jesteśmy w sercu muzeum, czyli w kuchni. I cóż widzę? Widzę przepiękny kredens, na którym siedzi kot rasy rosyjskiej o imieniu Putin, a przy stole jest ze mną Marek Oliwier Fidler, wnuk Arkadego Fidlera, również podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, jestem najmłodszym wnukiem Arkadego Fidlera.
I bardzo dziękuję za zaproszenie. Muzeum spokojne, cisza, jeszcze nikogo nie ma. Jesteśmy pierwszymi gośćmi, ale za chwileczkę pewnie rozpoczną się tutaj wizyty nie tylko podróżników. Kto was najczęściej odwiedza?
No, różni ludzie i czytelnicy książek mojego dziadka i podróżnicy, piloci również, bo mój dziadek napisał książkę Dywizją 303.
Za chwileczkę zresztą na podstawie książki powstanie film, czy powstał film, który będziemy mogli obejrzeć w kinie.
Dokładnie, czekamy już przeszło 70 lat na film o naszych wspaniałych bohaterach. No i 31 sierpnia serdecznie zapraszam, będzie film Dywizją 303, inspirowany książką mojego dziadka.
I z tą książką związana jest piękna historia miłosna, którą mi dziś opowiedziałeś.
Tak. Mój dziadek miał żonę Włoszkę, Marię Macariello. I ona, poznał ją podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii i moja babcia, Maria, przepisywała Dywizją 303, nie znając języka polskiego, rękopisy na maszynie do pisania. Więc to musiała być wspaniała, piękna miłość.
Zresztą widziałam zdjęcie twojej babci. Przepiękna kobieta. A ty nauczyłeś się liczyć po włosku.
Tak, bo ja niestety dziadka nie znałem, ale za to znałem doskonale moją babcię. I babcia... Jak byłem dzieckiem i spałem tutaj na górze, w tym domu, w swoim pokoju, i jak wchodziła po schodach, to szła dosyć wolno. I liczyłem stopnie. No i tak się nauczyłem liczyć do 20, to dzięki właśnie babci.
A jak opowiadasz młodym ludziom, dzieciom, które przyjeżdżają tutaj do muzeum, o swoim dziadku, o historii jego życia, o jego podróżach?
No, opowiadam historię o dziadku, że był podróżnikiem, że zwiedził niemal cały świat, pokazuje maski, różne pamiątki. Też mówię, że był wielkim patriotą. Opowiadam o Dywizjonie 303, o lotnikach, o jego służbie, bo mój dziadek nie był lotnikiem. On dostał rozkaz od generała Sikorskiego, aby udał się do Nordholt, tam gdzie stacjonował Dywizją 303, i żeby napisał reportaż z pola bitwy. I mój dziadek zamieszkał razem z naszymi lotnikami i napisał o nich książkę. I ten Dywizjon 303 był najlepszą jednostką II wojny światowej. Miał najwięcej zestrzeleń niemieckich samolotów, więcej niż Anglicy. I nie tylko mieliśmy wspaniałych polskich pilotów, ale i też mechaników polskich, którzy przez noc naprawiali te maszyny. Nie mieli części, to dorabiali, mieli swoje własne patenty i te maszyny były gotowe rano do bitwy i dlatego ten Dywizjon 303 był taki skuteczny. Mój dziadek w swojej książce nazwał mechaników szarymi korzeniami bujnych kwiatów, poświęcił im rozdział. Dlaczego szarymi? Bo mało się o nich mówi, a oni byli tacy bardzo ważni.
Mhm. A ty zamierzasz wybrać się w wielką podróż do Nowej Zelandii. Jest to też związane z historią właśnie pilotów polskich.
Tak. Planuję razem ze znajomymi z powodu stulecia niepodległości. Chcemy właśnie polskimi motorowerami się udać do Nowej Zelandii, przejechać Nową Zelandię, odwiedzić Polonię polską i też odwiedzić, złożyć wieniec na grobie Antoniego Głowackiego. To był pilot, który w bitwie o Wielką Brytanię jednego dnia miał 5 zestrzeleń niemieckich samolotów. Żaden z polskich lotników tego nie dokonał. Później Anglicy. W ciągu jednego dnia, mówię.
Może przejdźmy do muzeum, do poszczególnych pokoi. Mamy tutaj przepiękne figurki. Czy dzieci zwracają uwagę na fakt, że te figurki są nagie? Przedstawiają nagie kobiety, nagich ludzi?
Tak, tak. Zwracają. Ale dzieci, bardzo się dzieciom podobają na przykład tutaj te wypchane zwierzęta. Już dzisiaj nie wolno taki pamiątek przywozić i całe szczęście. Za czasów mojego dziadka było zupełnie inne prawo, można było takie pamiątki przywozić. Dzisiaj w naszych czasach znacznie więcej ludzi podróżuje i gdyby każdy przywoził takie pamiątki, no to te biedne zwierzęta by wyginęły i by ich nie było.
Tutaj w korytarzu jest ogromne akwarium, w którym mieszka tylko jedna jedyna ryba. Piękna pirania. Proszę Państwa, ale to nie jest taka mała rybka. To jest babcia pirania. Mieliście 11 pirani. Ostała
tak.
się ta jedna.
Została tylko jedna. Ona ma prawie 20 lat. Już jest bardzo wiekowa. I ona jest bardzo łagodna. Bo to jest pirania roślinożerna. Ona nie je mięsa.
Pokaż dłonie. Tak, żadnego zadraśnięcia, proszę Państwa. Ale jest troszeczkę niespokojna. Bo głodna. Skoro o maskach mowa, tutaj proszę Państwa jest jedna maska, rzeźba z łańcuchem, wykonana z jednego bloku drewnianego, pochodząca z Afryki. I ta maska, jeżeli się bardzo mocno skupimy na pewnym życzeniu, tak, marzeniu naszym, to ona może nam w tym pomóc,
tak.
Żeby to życzenie się spełniło.
Dokładnie, nawet był taki przypadek, że był u nas taki pan, który usłyszał, że to jest maska dobrych życzeń, dotknął tą maskę, wypowiedział swoje życzenie, ale w myślach. I po jakimś czasie przyjechał do nas tutaj do muzeum i powiedział, że jego życzenie się spełniło. Okazało się, że ten pan był chory na amnezję. Nie pamiętał swojego dzieciństwa, swojej przeszłości i po jakimś czasie odzyskał to wszystko.
Wróciła pamięć.
Wróciła pamięć.
No proszę.
No i to jest, jak tutaj Państwo będą u nas w muzeum, to warto dotknąć tą maskę. Chwycić najlepiej tutaj za ten łańcuch, wypowiedzieć swoje życzenie, ale uwaga, niematerialne, czyli nie o pieniądze, nie o totolotka, tylko duchowe, czyli o szczęście, zdrowie, przyjaźń
o dobrodziejstwo.
I co najważniejsze, o miłość.
A, też warto wiedzieć. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. O, ogromne, piękne zdjęcia, ale przede wszystkim portret Arkadego Fidlera.
Tak, to jest mój dziadek. I mój dziadek, właściwie mojego dziadka, zafascynował światem jego ojciec, Antoni Fidler. To jest ten pan z tym kapeluszem. Mój dziadek był jedynakiem. Jak na tamte czasy, to dosyć rzadkość to była wielka. I ojciec Arkadego Fidlera, Antoni, poświęcał mu dużo czasu. Zabierał go na spacery pod dęby rogalińskie, do tych lasów puszczykowskich. I mówił mu, że nawet najbardziej niepozorna ścieżka prowadzi daleką wyprawę, daleką podróż. I te słowa z tego ojca mój dziadek zabrał sobie głęboko do serca. Razem planowali wyjazd do dalekiej Amazonii, ale no niestety nie udało im się tego zrealizować, ponieważ ojciec Arkadego Fidlera nagle na ulicy w wieku 49 lat zmarł. Podobno palił 100 papierosów dziennie. Tu na tym portrecie jest papierosem. I on miał zakład poligraficzny w Poznaniu. To był największy zakład poligraficzny Polski. I wydawał podczas zaborów różne patriotyczne pocztówki, herba szlachty polskiej. Za to był karany przez władze pruskie. I ten zakład mój dziadek odziedziczył. I z tego zakładu miał swoje pierwsze pieniądze na te przedwojenne wyprawy. I też wydawał tam swoje pierwsze książki.
Proszę Państwa, jeżeli są Państwo ciekawi kolejnych niezwykłych historii związanych z wielkim pisarzem, podróżnikiem Arkadym Fidlerem, to zapraszamy do Puszczykowa.
Serdecznie zapraszamy.
A zapraszał wnuk Marek Oliwier Fidler.